Wiele razy zatrzymywałem się nad myślami dotyczącymi sensu istnienia. Wielokrotnie zadawałem sobie pytanie, kim jestem i po co tu jestem. Życie nas doświadcza, na każdym kroku nas weryfikuje. Odrabiamy lekcje i wyciągamy wnioski. Bardzo często się zatracamy w podróży tutaj, na Ziemi. Nie zwracamy uwagi na istotę człowieczeństwa. Nie zauważamy innych, jesteśmy ślepi na otaczające nas piękno, w tym natury. Warto jest zatrzymać się na jakiś czas w życiu i odbyć swoją pielgrzymkę. Nie musi być to koniecznie pielgrzymka związana z rytuałami religijnymi, ale może to być jakaś wyprawa w dowolnym zakątku naszego świata. Adamo Bazzi. Dzień dobry. I tym tekstem zacytowałem Adama Bazzi. Witam Was ponownie w męskich rozmowach rozwojowych. Dzień dobry jeszcze raz. Witam moich przyjaciół. Z nami dzisiaj Paweł Laszczak. Cześć, Pawle.
Cześć,
Nadaję
Paweł.
z fajnego miejsca. Jest w podróży w swoim kamperku. Za chwilę usłyszycie, jak tam, albo od razu, może nic nie będę mówił, posłuchajcie, jak tam pięknie ptaki śpiewają.
Zdradziłeś tajemnicę. Mieliśmy odgadnąć.
Wiesz co, takie się wyciszyły teraz chwilowo.
Nie, słyszymy. Ja słyszę i to bardzo, bardzo dobrze. No i z nami jest też Marcin Fiodorowicz, nadający z Londynu. Cześć Marcin, bardzo miło, że
Cześć, cześć
jesteś.
Marcin, cześć Paweł. Witam wszystkich
Cześć.
serdecznie.
Bartosz jest w podróży, jak to z nim bywa, ale teraz jest w podróży urodzinowej. Ma niespodziankę przez swoją partnerkę zorganizowaną przez Annę Oszajce. Wylądował na Krecie. Tam go czekają nie na Ireneuszu Krecie, tylko na wyspie greckiej.
Irek, co ty robisz? Czemu Bartosza na swoje ramiona wziąłeś?
No i tam będzie spędzał jutro swoje, bo jutro ma urodziny, zdradzę wam tajemnicę. Okay. A tak, dzisiaj mamy świetny temat i może dlatego też Paweł jest z nami, bo no tak naprawdę on ostatnio przeszedł taką no, piękną, można powiedzieć, wędrówkę, bo śledziłem ich, dawali relacje, podglądałem, gdzie są, no, zdjęcia, w jakich miejscach, no to jest
Marcin,
niesamowite.
poleciałeś teraz. Jak ich podglądałeś?
No, wiesz co, no, podglądałem ich w świecie social media, tak?
Służyło mi.
Bardzo, powiem wam, bardzo mnie to inspirowało i się podobało, Paweł. Może powiedz, zaczniemy od tego, gdzie ty to byłeś teraz ostatnio?
A więc zaplanowaliśmy sobie taką wyprawę już 2 lata temu. Ona miała tak naprawdę odbyć się już w zeszłym roku. No ale, że tak powiem, nie zrobiłem tego chyba właściwie, bo mógłbym oczywiście znaleźć sobie tutaj wiele wymówek, nie? I brzmiałoby to nawet sensownie, ale wiadomo, że nie zrobiłem tego tak, jak należy przede wszystkim. W tym roku stwierdziłem, że trzeba wybrać datę konkretną. Trzeba się zastanowić, jak jedziemy, kiedy i co zabieramy, przygotować bagaże. To, czego nam brakuje, to kupić i już odłożyć. No i w momencie, kiedy tak naprawdę data już była, był ustalony transport i po prostu na ile jedziemy, kiedy wracamy, jak robimy tutaj, działamy w firmie, żeby na ten okres ona właściwie funkcjonowała, no to dopiero wtedy poczułem taką pewność, że pojedziemy.
Dobrze, ale
No.
Paweł, gdzie pojechałeś? Bo mówisz, że szykowaliście się, ale nie zdradziłeś tajemnicy, gdzie byłeś?
A to też, co? Nie, żartuję. Więc zaplanowaliśmy drogę, ponieważ my jesteśmy zwariowani na punkcie Italii, no to oczywiście to tym razem też była Italia. Rzym, Asyż, to jest droga na nogach oczywiście przeszliśmy, trasa około 270 km miała, mówię o samej trasie, tak, tyle mniej więcej nam wyszło tej drogi, podzieliliśmy sobie to na 15 odcinków, chyba 16 dni, no i tak, aby to nie była po prostu, bo też nie chcieliśmy, żeby to była taka droga z męką, tak, czyli nie wiem, niesienie tego krzyża, tylko żeby też było coś w tym przyjemności. I tak naprawdę było tyle niespodzianek, bo to jednak nie jest, to była rzecz, którą pierwszy raz robiliśmy, więc samo nieprzygotowanie fizyczne spowodowało, że to jednak i tak stało się troszeczkę trudne na początku.
Coś o tym wiem. Ja też bez przygotowania, jak podeszłem, o właśnie, z Fryderykiem Karzełkiem, który jest tu, zadał pytanie, zaraz do tego dojdziemy, to nie przygotowałem się i moje kolana odczuły już to po 3 dniach bardzo mocno. Właśnie, a ile miał najdłuższy odcinek?
To najdłuższy odcinek miał 23 km. To może nie jest rekord świata, wiadomo, natomiast, no, jak mówię, no, jeśli ktoś chodzi...
Normalnie, nie?
No myślę, znaczy tak, jeśli to jest teren jeszcze taki niegórzysty, to nie wydaje się to w ogóle dużo. Natomiast jeśli są już podejścia, jeśli tam 30 parę stopni się do tego dołoży, jeśli dołoży jeszcze to, że to jest któryś dzień, no i te nogi gdzieś tam nieprzyzwyczajone do takich wędrówek, no dają już popalić, no wiadomo, no można, dobierałem buty, chodziłem w nich wcześniej przez jakiś czas, no ale to jednak jak nogi troszkę są spuchnięte, to się wszystko zaczyna zmieniać, no więc pierwsze kilka dni było troszkę niespodzianie. Jakie buty?
No.
Znaczy, wiesz co, wziąłem dwa rodzaje, bo tak jak oglądaliśmy troszkę filmików, no to gdzieś tak sugerowali, żeby pomimo tego, że nawet buty wydają się super, to żeby mieć jakąś alternatywę, bo się różne rzeczy dzieją już tak w trakcie takiej wędrówki, więc miałem jeszcze takie sandały trekkingowe, no i dobrze, że je zabrałem, bo prawdę mówiąc musiałem je czasami wymieniać, co kilka dni musiałem zmienić jednak.
No ja wziąłem buty do biegania, i zdały egzamin. Jednak te buty do biegania mają dobrą wentylację, taką lepszą, a pamiętam, jak właśnie Fryderyk opowiadał, i on też wziął buty do biegania, a wcześniej za pierwszym razem, jak on wychodził, to on wziął takie buty do marszu i bardzo szybko właśnie je zamienił.
No wiesz co, to tak jeszcze wracając do tych butów, to ja dokładnie właśnie takie buty kupiłem w specjalnym sklepie i na dzień dzisiejszy mam też spore wątpliwości, czy to był dobry wybór, nie? To porządne buty, super, ale jakoś tak uważam, że może by takich bardziej sportowych butach chyba lepiej to poszło.
No te buty były powyżej kostki, czy do kostki?
Nie, to były pod kostkę, no bo to też wiadome, temperatury w tym okresie, więc tego się najbardziej bałem.
Okay. Patrz, mamy fajnego widza dzisiaj, który dużo komentuje, patrz. Jakaś spektakularna przygoda na szlaku?
No, tak, nie wiem, czy pamiętam wszystkie różne sytuacje, ale na pewno nie było nic takiego jakiegoś ekstra, nie wiem, wybuchowego, niesamowitego. Myślę, że nie. To raczej były, bym powiedział, że atuty takiej wyprawy w ogóle to jest to, że się przeżywa inne rzeczy i inaczej, w inny sposób, że się dostrzega inne rzeczy, widzi się, przeżywa się. Tam powiedziałbym, że to jest taki największy plus, jak dla mnie przynajmniej.
Jest to fajnie teraz, nie?
Powiedz, Paweł, z jaką intencją szłeś? Czy to nie jest, to była twoja przygoda, czy to była wyprawa, czy poszukiwałeś czegoś, siebie, kogoś?
No wiesz co, to sam się zastanawiałem i przed, i w trakcie nawet, dlaczego i po co idę, tak? Myślałem, że nastąpi jakiś taki, wiesz, nagle przebłysk i powiem, aha, dlatego, jest, stało się, coś się zadziało. Nie, no, nic się takiego nie zadziało. Natomiast, przecież głównie to dla samej drogi, nie? Czy na tym mi zależało? Nie zależało mi na tym, żeby dojść do samego Asyżu, bo to też nie była, jaki cel nie był religijny, to było tak dla nas. więc szliśmy. Chciałem przeżyć to i zobaczyć, co się będzie działo. Jak będę reagował na, no jasne, to jak Fryderyk pisze, na samej radości jak najbardziej. Natomiast no, pewnie jeszcze wiele innych rzeczy. Więc chciałem zobaczyć, jak będę reagował na jakiś ból, tak? Jak na to, że mi się już nie będzie chciało iść pod górkę kolejną, jak będzie tam ciepło, jak co będzie po kilku odcinkach, nie? Czy słyszałem, że taki kryzys jest około czwartego dnia, więc też na to patrzyłem na to, jak to będzie ze mną. No i poza tym, co będę, jak to będzie w ogóle wyglądało, bo szliśmy z Marzenką, z żoną, więc też nie wiedziałem, jak między nami będzie to wyglądało, tak? Czy będziemy dużo rozmawiać.
Właśnie ona pisze, że było porwanie jakieś, a ty mówisz, że przygód nie było. Co, chcieli ci żonę porwać?
To akurat taki lekki żart, bo chyba o to chodzi, mam nadzieję, że spotkaliśmy Włocha, gdzieś tam zagadaliśmy parę słów i od słowa do słowa powiedziałem, że mamy restaurację, pizzerię w Polsce i że tak jeździmy do Włoch. No i ja mówię, kurczę, ja mam, robimy wędliny, mam zakład, to chodź ze mną, wsiadajcie do auta, ja wam pokażę, nie? No i za pół godziny bym was odebrał tutaj gdzieś. Ja mówię, nie, no my idziemy na nogach, nie mamy na to czasu. Ale on mówi, dobra, to ja zadzwonię do znajomego i zabiorę was od razu i was tu odwiozę z powrotem na to samo miejsce. No i pojechaliśmy, no zajęło nam to gdzieś z pół godziny wszystko, pokazał nam wędliny, chłodnie, ofertę od razu, że on będzie do nas wysyłał do Polski. Także no przy okazji od zwykłego buongiorno zaczęła się taka rozmowa.
A to ja te zdjęcie mam, tak? To, co mi wysłałeś?
Nie, wiesz co, jeśli... Tego motywu w ogóle nie mamy tam na zdjęciach, bo to było takie... Aha, jedno jest zdjęcie, sorry, jest, jak to byliśmy w środku. Tak.
Właśnie mam, to zaraz w międzyczasie ja tu wrzucę, żeby pokazać, ale mam tu jeszcze pytanie jedno. Czy momenty zwątpienia były?
No, nie wiem na ile to były takie poważne, ale na pewno były już takie myśli... To Fryderyk to wie, o co pytać. To było mniej więcej między czwartym a piątym dniem, kiedy były dwa...
On się przygotowuje znowu do wyjścia, więc...
To były dwa, zbiegły się też tam dwa odcinki takie 20-kilometrowe ponad, trudniejsze, bo też tam charakterystyka była różna tych odcinków i to były trudniejsze, długie. No i jeszcze do tego no te pięty zaczęły tak pobolewać, te wiadomo, te bąble tam zaczęły pękać, no każdy krok bolał w pewnym momencie, no i wtedy było tak, kurczę, no jak to będzie dalej, tak? Znaczy się to będzie pogarszało. Jeszcze do tego ten plecak nieszczęsny, który, z którym przesadziłem, miałem 14 kilo, a miałem się ograniczyć do 10.
No. Ja ci powiem, ja mój plecak miałem dwukilowy. Kupiłem, poszłem do sklepu i kupiłem wszystko, co jest najlżejsze, tak? Szybko schnące, nawet majtki szybko schnące. I udało mi się, że miałem 2 kilo, więc mogłem pomóc Fryderykowi, bo on kluby robił, więc no, mogłem pomóc, chociaż nie bardzo chciał, sam chciał nieść ten swój plecak ciężki i go niósł. Mam te zdjęcie, już wam pokażę, jak to. O, tak.
Tak, tak.
No, to macie wędlinkę piękną, widzę.
Prościutko, tak?
Tak, tak.
Taka szynka, tak? To jest ta, coś tak cienko kroi. Lubię, bardzo lubię.
No to chyba musiałaś mieć ciężko stamtąd wyjść.
No wiesz, nawet dostaliśmy w prezencie takie suszone, takie płaty, można powiedzieć szarpane mięsa, pikantne, także wcinałem to później przez 2 dni.
A mam, pokażę wam zdjęcie z wątpienia właśnie, kiedy, o tutaj, szliśmy, już było gdzieś 30 może kilometr, lało całą drogę, cały dzień, przeszliśmy górę, która... No nie wiem, czy to przeznaczenie, miała wysokość 555 metrów. Już dochodziliśmy, już cały czas miał być hotel nie za nie, blisko, musieliśmy zejść z drogi, żeby do tego hotelu dojść. I ten dzień to naprawdę mieliśmy...
To Marcin, to jest twoja była wędrówka z Fryderykiem, tak?
Tak. To była pokazana właśnie moja wędrówka z Fryderykiem. Za chwilę też o niej opowiem troszkę.
No to fajnie. Wspomniałeś o tych hotelach. Paweł, a jak u was było to? Wyście mieli zaplanowane te hotele, odcinki, czy było tak, że gdzie dochodziliście i szukaliście tam noclegu?
Wiesz co, zaplanowane odcinki mieliśmy mniej więcej, czyli gdzie będzie start i meta każdego odcinka. Natomiast nie mieliśmy zabukowanych noclegów, bo uznałem, że jeśli tak zrobimy 14 nocy czy 15, to jak się wysypie nam coś, no to wszystko poleci. No, więc byłoby to zbyt ryzykowne, tym bardziej, że nie robiliśmy tego piąty, szósty raz i wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało. Nie wiedzieliśmy do końca, jaka będzie pogoda, bo jeszcze jak wyjeżdżaliśmy, to były deszcze w prognozie, a później się okazało, że było bardzo ciepło i nie było ani kropelki. Więc mieliśmy...
Radości ludzie przynoszą radosną podgodę.
No tak, ale wiesz, ale jednak dopiero na miejscu zaczęliśmy się dostosowywać do warunków. No i okazało się, że tych rzeczy troszkę mamy zbędnych, plecy bolą, bo te 14 kilo daje popalić, więc od razu mówię, sugeruję, żeby nie przekraczać 10 kilogramów, bo to naprawdę jak odesłałem te 4,5 kilo, to poczułem ulgę. No i z nogami się zaczęło poprawiać i plecy odpuściły, Paweł, więc...
Pięknie pokazujesz teraz, jak to do życia można porównać, że... Czasami warto rzeczy odpuścić i od razu jest lepiej, tak? Lżej. To właśnie no, pięknie możemy do tego nawiązać, do naszego życia, taka wędrówka, to taka miniatura, można powiedzieć.
No i myślę, że między innymi to jest właśnie taki dodatkowy sens podróżowania, że uczymy się życia. Nie? Że tych analogów jest bardzo dużo i naprawdę gdzieś tam widać... Ja nie wiem tak naprawdę, co z tego gdzieś tam się kiedyś, nie wiem, pojawi, gdzieś, nie wiem, w życie wdrożę dzięki temu, ale myślę, że takie przemyślenia gdzieś tam są w głowie.
Czyli zauważyłeś, że minimalizm jest całkiem, całkiem dobry i korzystny w wszystkich sferach życiowych.
Wiesz, Marcin, nawet to pięknie pokazuje, jak do szczęścia nam niewiele potrzeba, że tak naprawdę nie potrzebujemy nic z zewnątrz, tak jak teraz nam się wydaje często, że jak będziemy mieć właśnie te samochody, telewizory, komputery, telefony i dadzą nam szczęście, a tak naprawdę właśnie kiedy wychodzimy w wędrówkę, zmieniamy nasze otoczenie. Ja pamiętam ten tekst Fryderyka przed wyjściem, bo zapytałem go, jak się nastawia na drogę, jak to widzi w ogóle, jak co będziemy, a on mówi, że się nie nastawia, to ma być właśnie, zobaczymy, co nam świat pokaże, wszechświat, tak? I z takim otwartą głową szliśmy i to było tak, no wysiadłem z samolotu, nawet już można powiedzieć, wsiadłem, pstryknięcie i cały świat wtedy zamilknął i tylko zostałem ja i ta wędrówka i no tak napajanie się tego tak naprawdę tymi widokami, tym krokiem za krokiem, rozmowami, no właśnie, rozmowy, bo to też mnie też ciekawi, czy cały czas szliście i gadaliście, czy były jakieś chwile ciszy, czy były to takie, wiesz, bo jak się jest cały czas ze sobą, a no to tak naprawdę byliście no przez 15 dni, 24 godziny na dobę razem, więc... Mieliście już siebie dość, że na przykład jeden szedł 10 metrów dalej, drugi z tyłu, żeby na chwilę odpocząć i poczuć się tak naprawdę.
Marzena napisała, Paweł, nie mów wszystkiego.
No to może odpowiem tak, że jeszcze jakby trochę wrócę się do tego, co ty powiedziałeś, że moim zdaniem to jest najważniejsza rzecz w tym podróżowaniu, to jest odcięcie się od takiego codziennego świata normalnego. Jeśli chodzi o te noclegi, bo też nie, w końcu nie odpowiedziałem, to były różne, od agroturystyki po dom pielgrzyma, po jakieś takie nawet na bookingu gdzieś tam wyłapane, ale staraliśmy się takie, że tak powiem, nie hotele, tylko żeby to były po prostu takie gdzieś w społeczeństwie, zazwyczaj gdzieś niezbyt duże.
Wtedy mogliście zakosztować takich tradycyjnych miejskich, wiejskich potraw, nie? Że to nie takich typowo hotelowych, tylko właśnie tak jak ludzie gotują tam.
Domowych, lokalnych, które są w normalnym życiu, w otoczeniu można je spożyć, a nie tylko i wyłącznie hotelowe.
Trasa nawet troszkę to wymuszała zazwyczaj, no bo były to małe miejscowości przeważnie, więc no ale to akurat dla nas jest dobrze, bo my to lubimy.
Ja mam o, co to jest?
No to jest focaccia, czyli taka pizza, samo ciasto przekrojona na połowę i tam jest mortadela z tego, co kojarzę, no i pomidorki. No, a jeszcze już wracając do rozmów, jak to wyglądało, no to się tego też byłem ciekaw. No mniej więcej to wyglądało tak, że niezbyt dużo rozmawialiśmy, tak, czyli szliśmy bardzo często osobno. Nie? To tak, ktoś by mógł pomyśleć, no nie, pójdą razem i będą cały czas gadać. Nie, bardzo często, większość czasu była spędzona osobno, gdzieś tam każdy szukał coś dla siebie. Wiadomo, że rozmawialiśmy, wiadomo, że jak byliśmy już na miejscu, w hotelu, czy tam gdzieś w jakimś lokalu, no to normalnie już funkcjonowaliśmy. Zazwyczaj ze względu na zmęczenie i takie wyciszenie, no to troszeczkę też to inaczej wyglądało. Byliśmy tacy spokojniejsi i nie mieliśmy takich oczekiwań, bo tak naprawdę wiecie, no tam na drodze już jest tak, że cieszy się, jak jest woda chłodna do wypicia, jak można coś świeżego zjeść, no i czy tam nawet takie pomidorki, jak tam jedliśmy gdzieś po drodze świeżutkie, no to wszystko cieszyło bardziej, tak, więc to też jakby sens tej drogi jest taki. Żeby zwrócić uwagę na drobne rzeczy i na to, co nas powinno cieszyć, a zazwyczaj traktujemy to jako taką normę, że to jest i tyle.
Nie? A propos wody, powiem wam, też miałem przygodę właśnie na tej wędrówce, że wychodząc rano, tacy zaaferowani na wędrówkę, wychodziliśmy ze Santiago, no i tam jest tak, że idzie się miastem i wchodzi się do lasu eukaliptusowego. No i tak naprawdę 8 czy 9 kilometrów nie ma nic, a myśmy nie wzięli wody. I tak szliśmy i kurczę, no tak byliśmy z tym wyjściem zaaferowani, że nie wzięliśmy ze sobą wody. Dopiero właśnie przy tej pierwszej knajpie, pamiętam, jak weszliśmy, to pierwsze co, takie zimne piwko. Jakie one było tam pyszne. I dostaliśmy tam szynkę właśnie tą cienko krojoną. Prosciutto, tak się to mówi. Tylko to była hiszpańska, to chyba inaczej to jest, nie?
No pewnie podobnie się nazywa, ale nie wiem do końca jak.
No i to było przecudowne uczucie, że mogliśmy się tak napoić, później z uśmiechem na twarzy, jest nawet live, jak idziemy weseli, nawodnieni, tak? Dalej. Mam jeszcze, Paweł, pytanie od Fryderyka tutaj do ciebie. Czy ważyłeś się przed i po?
Cholera, no. Widzę, że kaliber coraz grubszy tych pytań. No ważyłem się i powiem wam, że od razu mówię, że na dzień dzisiejszy to nic nie spadło.
No Marzena pisze, że coś poszło nie tak.
Natomiast dałem sobie tydzień czasu na to, żeby się organizm wyregulował, bo to też jest taki szok dla organizmu i widziałem, co, jak to wygląda, że nietypowo się zachowuje, bo jednak nie był, organizm nie jest przyzwyczajony do tego, żeby codziennie taki wysiłek. Wiadomo, było gorąco, więc dużo się pociliśmy, dużo piliśmy wody i to wszystko było takie, że jak wracaliśmy z powrotem w ostatni dzień, to miałem po prostu aż spuchnięte nogi, tak to odczuwałem, jakby po prostu gdzieś tam ta woda w organizmie się kumulowała, więc zobaczymy za tydzień, jak to wygląda, czy coś
się zmieniło. Jeszcze mam takie pytanko, bo ja sobie tutaj zawiesiłem o taki znaczek. To jest właśnie znak Camino. No i go można ten znak wszędzie spotkać, jak się idzie pielgrzymką Camino. A w tej twojej, gdzie byłeś na twojej włoskiej pielgrzymce, czy jest jakiś tam znak, czy coś, jakiś amulet, czy jakiś symbol, który symbolizuje właśnie tą trasę, jest?
No myśmy w ogóle szli drogą świętego Franciszka, co prawda jak to my w odwrotnym kierunku, bo tradycyjnie ona jest z Asyżu do Rzymu, Myśmy się ponieważ nie chciałem kończyć w Rzymie, no bo nie przepadam specjalnie za Rzymem, mówmy się, jest to wielkie miasto, hałas, smród niestety, więc wolałem zakończyć w ładniejszym miejscu i też tak wymyśliliśmy. Natomiast ma też swoje oznaczenie, akurat nie mam przy sobie, ale tutaj widać na zdjęciu, jest to takie T, powiedzmy coś w rodzaju krzyża, ale bardziej to wygląda jak T.
I co to oznacza?
To jest oznaczenie, taki symbol świętego Franciszka i tej trasy.
I super, też tak jak na Camino zbieraliście pieczątki i w danych odcinkach, jak to jest? Bo też Marcin, też chyba masz jakąś książkę, którą zbieraliście pieczątki, które oznaczały, tak, że po trasę przeszliście.
Tak, jest. Po drodze się zdobywa pieczątki w różnych tam miejscach. Jest to bardzo fajnie oznaczone. I jak się dojdzie do samego końca, to też tam się dostaje taki certyfikat, że się przeszło całą trasę. Znaczy ja przeszłem z Santiago do Finisterre, czyli to jest taka jakby dodatkowa trasa. Moim marzeniem jest przejście paryskiej trasy wraz właśnie z moją małżonką, dlatego bardzo mnie interesuje to wszystko, co Paweł mówi, bo będzie mi łatwiej się przygotować do tego. Ale jest takie coś, no teraz kurczę nie pamiętam gdzie mam to, ale ta pamiątka mi została, właśnie mam takie pieczątki, że przeszłem, tak.
No myśmy też tam zbierali, też to na tym polegało. Tą książeczkę wcześniej w ogóle Marzenka zamówiła przez internet i przyszła nam pocztą. No i zbieraliśmy te pieczątki. Co prawda to nie jest tak jak, to Camino włoskie nie jest tak popularne jak Santiago, więc zwłaszcza po pandemii, po tych akcjach, no to tam wszystko to tak troszkę podupadło, więc no czasami nawet braliśmy pieczątkę dosłownie z baru, żeby ją jednak mieć.
No na Camino też czasami się bierze właśnie z baru, bo to jest po prostu taki punkt orientacyjny, tak? I też tak właśnie było. No. Ale to jest dla tych, co lubią właśnie takie zbieranie pieczątek, to jest mega radość właśnie, kiedy się właśnie po drodze pozbiera te pieczątki.
Paweł, ta trasa z Rzymu do Asyżu, ona była oznaczona, czy ty szliście według mapy?
Wiesz co, no są mapy, trasa jest oznaczona w 70% dobrze, początkowe odcinki od Rzymu słabo i później ten ostatni odcinek też jest dość słabo oznaczony, ale myśmy mieli na szczęście takie mapy GPX, czyli takie offline'owe, mhm. Z tym to naprawdę one są do ściągnięcia na stronie, świetnie się idzie.
Ja zauważyłem, że jest dużo właśnie aplikacji dla pielgrzymów, które pięknie to właśnie... Tak. Można sobie pościągać i pomagają, gdzie iść, bo tak naprawdę pieszo się inaczej idzie niż samochodem, więc Google GPS nie zdaje egzaminu do końca.
No na pewno na tej trasie mielibyśmy kilka przynajmniej takich stresujących momentów, że czy idziemy na pewno dobrze, no bo wiadomo, jak się okaże, to po 2 kilometrach, no to tak średnio wrócić się i tak jak mieliśmy taki jeden odcinek, gdzie było około 16 kilometrów, jak dobrze pamiętam, i kilometr przed końcem, już zmęczeni, gorąco, a tam tablica, droga jest zamknięta, remont, jakaś tam była awaria, no i pokazana trasa naokoło, no i z kilometra się zrobiły 3. A to w momencie, jak się już tak człowiek nastawi, nie, że już to już, jeszcze ileś tam tych kroków i koniec, no to tak było średnio. Nie? No,
jak
tak...
w życiu, nie?
No, dokładnie.
Jest jeszcze pytanie od Anny Mrowczyńskiej. Czy dziś zdecydowalibyście się na ponowne pokonanie tej trasy?
Znaczy domyślam się, o co chcę zapytać, no bo tej trasy pewnie nie, bo jest, tych tras jest mnóstwo, więc po co byłoby powtarzać. Natomiast
na pewno... Widzicie,
mamy niespodziewaną akcję. Udało się Bartoszowi połączyć z nami. Cześć Bartosz. Jak pogoda na Krecie?
Cześć Bartosz.
Oj, może być ciężko z netem, dlatego się obawialiśmy tego.
Okej.
O, słychać cię. Teraz jest okej.
Pewnie jest głośno. Poczekaj.
Słychać dobrze, to mów, gdzie jesteś, co robisz? Sam nie wiedziałeś tak naprawdę.
O, sam nie wiedziałem. Miałem niesamowite niespodzianki po drodze. Siadłem do samolotu, wiedziałem, gdzie lecę. Więc było to dosyć takie faktycznie ciekawe, ekstremalne. Jestem na Krecie. Kerakionie teraz, to jest stolica Krety. Tu jesteśmy na chwilę coś zjeść. Jutro mam dzień mojej urodziny i będziemy, mam wykupione pakiety nurkowe, więc jutro cały dzień ciekawszy pewnie spędzę pod wodą. A na razie delektuję się jak zwykle miejscowym jedzeniem i winem.
Właśnie przed chwilą o tym rozmawialiśmy, że na takich wędrówkach no to jedzenie naprawdę może nas zauroczyć. Paweł mówi, że wrócili z taką samą wagą, więc musiało
no ale oni tam troszeczkę, wiesz, troszeczkę przeszli. No ja mam nadzieję, że u mnie woda wyciągnie po prostu. to trzeba. Jest tu no przepięknie. Wyspy greckie w ogóle są cudowne. To jest niesamowite powietrze przede wszystkim. One są wszystkie przewietrzone, przewiewne. Mało jest takich miast dużych jak to, w którym jestem w tej chwili, ale jestem tu tylko na chwilę. Przyjazdem muszę uważać, bo w Grecji niestety jeszcze nie ma pierwszeństwa, tak. Tylko samochód. A ja tu chciałem się przejść.
Szczególnie na Krecie, jak ja pamiętam, bo też miałem okazję tam być, to jeździ się poboczem, nie drogą.
Dobra.
A drogą
czekaj, jestem, dobra, jestem. A teraz będę, dobra. O, słuchajcie, już jestem w miejscu, w którym chciałbym być. Może mi wzywa, jest okej. Okay. Jak tam panowie u was?
A bardzo dobrze. Cieszymy się, że udało ci się połączyć. Dobnie. To ten twój widok za tobą to jest też fajną taką kwintesencją wędrówki, bo nie wiem jak
słyszę
ty, Paweł, ale ja dochodząc, no w sumie ty byłeś w drugą Aszyzu, to tam nie ma morza, a ja doszłem do oceanu i na sam koniec właśnie miałem taki widok, że nie było nic więcej, tylko właśnie ocean, ocean i ocean. Łzy mi leciały. Właśnie. I to chciałem się też zapytać ciebie, Paweł, czy się wzruszyłeś, jak doszłeś do końca? Jak to wyglądało, te wejście do tego miejsca docelowego? Co poczułeś wtedy?
No, wiesz co, brzmiałoby to może fajnie, ale nie będę się miał. Nie było takiego momentu na końcu. Wydaje mi się, że bardziej było to u mnie samą tą drogą rozłożone na elementy i sam cel nie był aż taki dla mnie istotny. Jak mówię, chodziło o to, żeby iść, nie? Tak mówiąc w skrócie, chodziło o drogę, o to, co będzie się działo w trakcie. Jakie będą przemyślenia, jakie odczucia. To jest dla mnie istotne. Sama meta nie była taka dla mnie istotna.
Czyli tak jak zawsze mówi się, że ten sam cel w sobie nie jest taki ważny, jak ta droga dojścia do celu.
Droga jest celem. No patrzcie, jak Bartosz piękną drogę teraz przechodzi. Ja już widziałem wcześniej jego relacje i mówię, mega, tak, fajnie, cieszę się, że tam jest, widzę tam jego radość. No bo człowiek jak podróżuje właśnie, no to się uczy. I jak na każdej wędrówce mega się człowiek uczy, to na takich wyjazdach jak Bartosz jest teraz też zapewne dużo z tego wyciągnie. Jeszcze mam nurkować w tych pięknych tam wodach, to zazdraszczam mu, jak to się mówi.
Z tego, co zrozumiałem, to Bartosz został porwany.
Tak. Tak wyszło. Tak wyszło. No słuchajcie, ja wyszedłem z... To są jaja, bo ja wyszedłem z domu na spacer. Wyszedłem na spacer po Sopocie, po plaży. Sam go zaproponowałem nawet. I tak wyszliśmy z domu. Kiedy wyszedłem z mojej werandy, z klatki, ja mieszkam w takiej kamienicy starej w Sopocie, na podwórko, czy jeszcze nawet nie na ulicę, zostałem obwiązany taśmą, to znaczy oczy mi zostały obwiązane, zostałem wrzucony do samochodu, opaskę mi zdjęto dopiero na lotnisku, więc poddałem się temu. Więc słuchajcie, to są jaja, bo ja tu przyjechałem z jedną parą gaci i skarpetek. Ja tu po prostu nic nie mam. A nurka mi wzięła tylko tam trzy koszulki, a tak to po prostu dajemy radę, nie? Ale naprawdę, a i zabrała mi szczoteczkę do zębów, więc wszystko jest okej. Okay.
Pół szczoteczki.
Nie, no,
bardzo sobie pomyślałem, że jest takie ryzyko, że jakby ci naprawdę porwali, to ty byś się cieszył, że wie, że cię czeka jakaś wycieczka fajna, nie? Jeszcze byś dziękował, fajnie, fajnie.
Będziesz siedział grzecznie, ładnie w jakimś samochodzie, a oni go tam wywożą.
Zanim bym się kapnął, wiesz, to nawet w bagażniku bym się śmiał jeszcze. Chciałbym mieć bardzo spokojnych porywaczy. Tu dużo samolotów lata, chyba teraz go słychać.
Bo tam jest lotnisko, nie? W tej miejscowości.
Tak. Ale właśnie z tyłu wam chciałem pokazać, tam jest wenecka twierdza z XVI wieku. No taki kształt ma z XVI wieku. Ona tu była wcześniej. Zwiedzaliśmy ją dzisiaj. Bardzo ciekawe miejsce. Ale byliśmy też na takich dzikich miejscach, gdzie zjeżdżaliśmy po prostu z trasy, po prostu tak, gdzie nam się wydawało, że jest trochę dziko, gdzie trudno zjechać, gdzie jest zakaz skrętu i tak dalej, więc naprawdę fajne miejsce widzieliśmy dzisiaj i starałem się je trochę pokazać, ale pewnie jeszcze do tego wrócę.
Ja mogę wam polecić Ela Fonisi, to jest jedna z najpiękniejszych plaż.
Ja wiem, wiem, ale to jest po drugiej stronie Krety, ja jutro mam dzień nurkowy, co się wiąże z tym, że praktycznie cały dzień będę pod wodą.
Trzeba to nie dam rady.
W środę mamy też tam jakieś zaplanowane parę miejsc, no i w środę wracam, tak? To jest tylko taki wypad na 3 dni. Ale faktycznie taki ekstra.
Doświadcza jak najwięcej. No najlepiej chyba nie śpi tak naprawdę.
No wiesz, to też jest ciekawe. Mam fajne naprawdę miejsce. Balkon jest, chodzi po prostu na morze, na zachodzące słońce, więc jest naprawdę ciekawie. Słuchajcie, idę, bo tam zaraz mi moje ulubione kamary
idą na stół. Jak jesteś z nami, to my chcieliśmy ci złożyć życzenia takie, no właśnie na męskich rozmowach. Wiem, że to jest dzień wcześniej, że jutro masz urodziny, ale chciałem ci życzyć, zapewne jeszcze będziemy rozmawiać, no wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń wszystkich, jak najwięcej marzeń, żebyś miał, no mój przyjacielu. Wszystkiego naj.
Dziękuję serdecznie. Chciałbym, żeby to moje życie się toczyło tak jak się toczy, żebym był gotowy na doświadczenia, miał czerpać z tego radość i przyjemność i się cały czas tym jarać po prostu. No. Czyli to życie to naprawdę fajne. To
jest kwintesencja wędrówki, tak? Życie jako wędrówka właśnie. I jeżeli będziemy patrzeć na to tak, że życie jest naszym właśnie, nasze życie jest celem, tą wędrówką, to będziemy mogli...
Życie jest drogą, cały czas drogą do przodu i to jest chyba w tym wszystkim właściwie najpiękniejsze, że można się w tej drodze po prostu znaleźć, odnaleźć i Maja napisała, cześć tato, dobra, ja nie zabieram głosu.
Życzę ci wspaniałej drogi.
Dziękuję. Dziękuję wam serdecznie. Cieszę się, że mogłem na chwilę zajrzeć. Pozdrawiam Pawła szczególnie. Słuchajcie, na pewno ma wiele, wiele fajnych rzeczy do opowiadania. Może sobie odsłucham ten odcinek z przyjemnością. Ale muszę teraz uważać, dobra, nie rozjechali mnie. Także do zobaczenia.
Pozdrów Anię od nas. Trzymaj się.
Hej.
I patrzcie, my tu rozmawiamy właśnie o celu, o drodze, tak, że to jest, i tak jak Bartosz powiedział, że jego życie ma być właśnie tym doświadczaniem, te rzeczy, które go spotykają, patrząc na świat tak, jak on patrzy, to dają wiele radości, tak?
No jak powiedział, o to jaranie też chodzi, tak? Czyli żeby, no, wiesz, te emocje, żeby były, tak? Żeby ich doświadczać i czuć.
No tak jak wtedy Kasia, wiemy, że żyjemy. Napisała, jest jak jazda na rowerze. Jak jedziemy z górki, to jest emocji pełno. Pod górkę ma rację. Piękna analogia.
Cudowne.
No i jeszcze a propos drogi, no to właśnie tak jak to w górach jest, że no jak jest z górki, to później trzeba się liczyć z tym, że będzie pod górkę w pewnym momencie.
Tak, no i właśnie do tego chcieliśmy też dojść tak naprawdę w naszej rozmowie, że taka wędrówka może nam pokazać pięknie właśnie, jak wygląda nasze życie i taka miniatura, już to wcześniej powiedziałem, taka miniatura życia może być w takiej wędrówce. Ja tak samo jak Bartosz patrzę na świat, na to, co mnie spotyka, z takim otwarciem, że to jest dobre dla mnie i ciekawe, tak? Nie jest to nic z musu i staram się jak najwięcej rzeczy robić nowych, iść w tym kierunku, co jest dla mnie nieznane i to jest tak jak właśnie w takiej wędrówce, że idziesz w nieznane, bo nie wiesz, co będzie za kolejnym zakrętem, ale ta ekscytacja, ta radość powoduje, że chcesz iść dalej i dalej i dalej.
Każda górka, każdy zakręt prowadzi nas do siebie, do wielkiej przygody. Bo nie jesteś w stanie.
Możemy tak naprawdę odkryć, co nas jara, nie?
Nie jesteś w stanie określić, co za tym zakrętem, za tą górką będzie.
No, kiedy doświadczamy życia. Ja bym chciał jeszcze, Marcin, od ciebie usłyszeć, bo Marcin ma piękne marzenie, kiedyś się podzielił ze mną, już o tym mówił i on jest w takim właśnie momencie życia, że jest tak naprawdę przed nim to marzenie i może je spełnić, więc opowiedz coś o tym, Marcin, bo to jest w całkiem innym miejscu świata, całkiem coś innego.
W innym miejscu świata, zgadza się, ale chyba jest to ten sam punkt, gdzie my wszyscy podążamy. Podążamy za sensem i znalezienie, odkrycie samego siebie lub czegoś, czego poszukujemy. A tak naprawdę to wszystko mamy w sobie. A to, co chcemy znaleźć, wydaje nam się, że to będzie w tej podróży, w tej wędrówce. Ja bym chciał to odkryć. Chciałbym to przeżyć i sprawdzić, czy tak faktycznie jest.
A wiesz, czemu tak jest, Marcin? Przepraszam, że ci chwilkę przerwę. Ponieważ mnie się tak wydaje, wtedy mamy naprawdę czas tak dla siebie. Bo będąc właśnie w pracy, w domu, w życiu takim codziennym, nie mamy właśnie na to czasu.
Czas mamy, tylko nie gospodarujemy nim tak, jak powinniśmy.
Ten czas, no wiesz co, no, ale trzeba iść do pracy.
Ten czas jest... wszyscy mają 24 godziny. Wszyscy. Od nas zależy, jak go zagospodarujemy. Co w nim będziemy, jak będziemy nim gospodarować, jak go spożytkujemy. Często jest tak, że ten czas marnujemy. Po co?
To jest prawda.
Moje takie wielkie, największe marzenie to jest przejść trasę, która się nazywa Pacific Crest Trail. I to jest 6 miesięcy wędrówki. 6 miesięcy poza domem. 6 miesięcy zrozumienia siebie, po co istniejemy. Badania swoich wytrzymałości, swojej psychiki i znalezienia swojego dlaczego. Jest to 4250 kilometrów.
Tak kondycyjnie się przygotowujesz do tego?
W tej chwili się przygotowuję psychicznie, kondycyjnie jeszcze nie. Jest to, tak jak dalej mówię, że jest to marzenie, do którego dążę i na pewno zrobię to przed 50. Mam jeszcze na to 3 lata.
Czyli planujesz, tak jak Paweł powiedział, że trzeba sobie datę wyznaczyć.
Tak, na pewno. Każdy jeden cel, każde jedno wyzwanie to jest... Trzeba mieć datę i wizję końca tego wydarzenia. Bo bez tego się nic nie zadzieje. A naprawdę trzeba się do tej trasy przygotować. W ciągu roku na tą trasę wychodzi ponad tylko 300 osób. Łączy ją połowę. Do tej trasy mnie zainspirował film Dzika Droga, White. I to jest wspaniała... Fajny film, który pokazuje, jak ta droga przebiega, dlaczego tam się jest. A dziewczyna, która wyszła na tą trasę, po 5 kilometrach chciała zrezygnować. Stwierdziła, że
No bo się wydaje, że chodzimy cały dzień i to jest takie bez problemu, ale na takiej wędrówce właśnie to wszystko wychodzi. Tu Marzenka pięknie napisała, że jak miewała momenty typu mać, biorę autobus. Ja pamiętam też razem z Fryderykiem mówimy, bierzemy helikopter, bo w tamtym miejscu, gdzie byliśmy, chyba autobus by nie dojechał. No i takie zwątpienie przy takiej trasie 6-miesięcznej na pewno nie raz przychodzi. I tutaj będzie się kłaniać nasza siła woli, tak.
Samodyscyplina, Marcin, samodyscyplina. Wytrzymałość, uważność. To jest to, co trzeba na tej trasie zrobić. Bo jeden nieuważny błąd powoduje, że można zginąć. Można nie dotrwać do końca.
Jest Monika to... pisze, co ty, Ela, zrobisz bez Marcina tyle czasu? Monika, oni chcą iść razem.
Dokładnie, tak. To jest nasze wspólne marzenie. To nie jest moje marzenie, to jest nasze wspólne. I tak jak Paweł wcześniej powiedział, że to jest droga, którą przychodził z Marzenką i często się do siebie nie odzywali. I szli osobno. Paweł czy Marzena z przodu lub obok siebie, ale uważali na tą drogę, spoglądali na tę drogę, myślę, że tak było, że zupełnie odbierali ją inaczej niż każda jedna z osób.
Na pewno.
No. Ja powiem wam, że na co zwrócił uwagę jeszcze to na zapachy nawet po drodze, tak? Jak się idzie, wiesz, i czuje się te różne zapachy, akurat jest taki okres dobry dla tego, ale to, wiesz, no normalnie na co dzień tego po prostu nie robię. Nie mam na to czasu, wiecie, zawsze jest jakiś cel do osiągnięcia, coś trzeba zrobić, gdzieś trzeba dojść, a tutaj nagle zostaje się i ma się bardzo dużo czasu dla siebie.
Dokładnie.
Marcin, to co powiedziałeś, przepraszam cię jeszcze, może Marzenka, poprosimy Marzenkę, żeby dała w komentarzu link, bo ona pięknie opisuje tą drogę, więc ja czytam i tam można właśnie zobaczyć, jak ona to widziała, tak? Jak Marzenka, możesz się pochwalić, bardzo bym cię prosił, żebyś w komentarzu rzuciła link do twojego bloga, to na pewno się wiele ludzi zainspiruje tym.
Już się zainspirowało. Przejście Pacific Crest to jest wyzwanie, które idzie od. Zaczyna się na granicy z Meksykiem, a kończy się po drugiej stronie granicy z Kanadą. Jest to przejście przez trzy stany.
Ja mam tutaj mapę, nie? Tutaj pokażę o.
Tak. Widzisz, to jest dokładnie tak. Jest od Tijuany, po Tijuany, aż za granicę kanadyjską. Te zdjęcia akurat to było, które zrobiliśmy taki mały odcinek w 2019 roku. To była w San Bernardino Natural Trust. San Jacinto odcinek. Niesamowite przestrzenie, które pokazywały mi ogrom tej trasy.
Idziesz ja mam wśród, tu przygotowane.
O. Idziesz wśród gór, lasów. I jesteś sam ze sobą. Po drodze spotkaliśmy parę osób, ale naprawdę nie było dużo. Tych pielgrzymów, to może nie pielgrzymów.
Wędrowców.
Wędrowców spotykało się bardzo rzadko w odpowiednich punktach. I jesteś sam ze sobą w tym ogromnej przestrzeni, przez która cię pochłania. I jest to wspaniałe.
Ja pamiętam taką sytuację, kiedy właśnie wychodziliśmy z lasu i jest nagle taka wielka przestrzeń. Ja chyba to zdjęcie tu gdzieś wrzuciłem. Tak. O, już rzucę. I nagle widzę właśnie ocean, konia i zero jakichś zabudowań, jakichś ludzi, niczego. To było wtedy naprawdę mega przeżycie. No bo to były pierwsze momenty, kiedy ten ocean widzieliśmy, a go widzieliśmy już dzień wcześniej tak naprawdę.
Wiesz, to przejście Pacific Crest, no to jest mega wyzwanie. Pierwsi Polacy, którzy tą trasę przeszli, to byli dopiero w 2016 roku. I zajęło im to 100, 153 dni czy 163 dni, żeby przejść od razu? I to naprawdę takim tempem mega.
Co cię zatrzymuje? Albo kiedy planujesz?
Co mnie zatrzymuje?
No.
Nic mnie nie zatrzymuje. Wyobraźnia tylko mnie może powstrzymać.
Tak. Kiedy startujecie? Bo ja będę też was podglądał.
Ale tak jak Marcin powiedziałem, mam jeszcze 3 lata. Wystarczyłem sobie granicę. Przed 50 zrobię tą trasę.
Mhm. Mega, świetnie. Chłopaki, minęło 50 minut już. Nasz czas
robimy razem
przeleciał. O podróżach ja bym mógł rozmawiać non-stop, szczególnie o wędrówkach takich właśnie jak Paweł przeszedł, czy ty chcesz przejść, czy Camino. Zapewne ten temat wróci do nas jeszcze kilka razy, gdyż cały czas jesteśmy w drodze i przeżywamy takie rzeczy, które możemy właśnie zainspirować kogoś. Polecam każdemu wyjść z domu. Nawet tak naprawdę nie trzeba wyjeżdżać do Włoch, Stanów, czy tam do Paryża, do Francji, czy Portugalii. Ja kiedyś z żoną po prostu rano wstaliśmy, spakowaliśmy sobie jakieś jedzonko, no i wyszliśmy z domu i powiem wam, 30 kilometrów chodziliśmy lasami wokół domu, wróciliśmy do całkiem innej strony i też była mega wędrówka. Kosztowała nas tak naprawdę 0 zł, jedzonko wzięliśmy sobie, kanapeczki z domu, a to co przeżyliśmy to nasze i więc nie ma takich tak naprawdę wymówek, że to jest drogie czy coś. Można to zrobić tanim kosztem, więc polecam. Polska jest też przepięknym krajem, a odkąd zaczynam chodzić po Polsce i jeździć rowerem, zauważam o wiele więcej niż w samochodzie, bo jadąc w zeszłym roku rowerem do Makowa Podhalańskiego 90 km, może tak, jeździłem tamtą trasą chyba setki razy samochodem i nigdy nie widziałem tych rzeczy, co widziałem, jak jechałem rowerem. Więc właśnie droga piechotą czy rowerem daje nam niesamowite właśnie widoki i perspektywy.
Marcin, w perspektywie jazdy, jadąc jako kierowca, nie zauważasz tego, co widzi pasażer. Jako pasażer zauważasz dużo więcej niż jazda za kierownicą. Wielokrotnie, ile razy się Ela brała, jechała i nie zwracałam wcześniej, jechałam tą samą drogą, a nie zwracałam na szczegóły, które były wokół mnie, jak jadąc za kierownicą. To jest niesamowite. Jak uważność twoja zmienia, perspektywa się zmienia. I tak samo jest z drogą. My jesteśmy tam, gdzie mieszkamy, nie doceniamy tego, chwalimy tam, gdzie nas nie ma. Sprawdźmy, gdzie jesteśmy, w którym punkcie.
No. To co? Bardzo Paweł, dziękuję, że byłeś z nami. Ty jesteś naszym muszkieterem tak samo jak my. Bardzo lubimy, jak jesteś tu z nami. No wiesz, to męskie rozmowy rozwojowe, tak? Bardzo fajnie nam się dyskutuje i rozmawia. Zainspirowałeś mnie. Muszę trochę bardziej popracować w moim zeszycie marzeń nad tym marzeniem, czyli właśnie zorientować się bardziej właśnie, jak to wszystko ugryźć, żeby no, przybliżyć to do siebie i wyjść tą drogę. Życzę wam kolejnych, jak i tobie Marcin, z tego spełnienia marzenia i tobie Pawle kolejnych wędrówek, bo chyba się zaraziłeś tym, nie?
No wiesz, to mamy jakieś plany kolejne, zobaczymy co się jeszcze urodzi. Nic takiego konkretnego, że wiesz, już zaplanowane, ale no przypuszczam, że będzie brakowało po jakimś czasie, wiesz, gdzieś będą myśli wracały do tych momentów i wtedy będzie ciągło. Myślę, że to zarażenie się, o którym mówisz, to na tym właśnie polega. Tak, że się wraca do tych chwil takich innego funkcjonowania, takiej ciszy. Bo to
ja każdego, kto wędruje, widzę, że się zaraża tym i on chce wracać. No, Nika Vigo bardzo często wraca na Camino. Fryderyk, z tego co zauważyłem, to od pół roku już bardzo go ciągnie do tego, żeby wyjść na wędrówkę. To A ja, co ja czuję, to tak samo, że kurczę, no już bym poszedł. No jest teraz piękny okres na to, żeby właśnie powędrować. Coś na pewno wymyślę, ale nie wiem, czy to będzie w tym roku Camino, ale jakaś wędrówka na pewno.
Jeszcze jedno, z innej strony jeszcze coś spytam, bo nie miałem cię, Paweł, wcześniej spytać. Powiedz mi, przez tą trasę, którą przeszłeś, próbowałeś na pewno dużo kawy. Jak ta kawa ci smakowała w tej drodze?
No, powiem ci tak, że próbowaliśmy dużo kawy i dużo Aperola Spritza, bo powiem wam, że nic tak nie cieszyło, jak taki schłodzony z lodem Aperolek na miejscu. A kawy, przepraszam, a kawy oczywiście, no to norma, no dwie, trzy kawy to musiały być. Mieliśmy tylko dylematy, jak były góry i wioska, i rano nie dało się tej kawy napić, to tak ciężko to odnosiliśmy. Natomiast piliśmy różne kawy i powiem wam tak, że z jednej strony pocieszało mnie to, że tą kawę w Bądziorno mamy naprawdę dobrą. Nie? Że...
Marzenka napisała, że jakby mogła, to by ekspres wzięła.
No bo zwłaszcza wiecie, w górach są wioski, no to bywa różnie, tak? No, byliśmy w takim małym sklepiku spożywczym, gdzie pan był, nie wiadomo co tam było, było dosłownie kilkadziesiąt rzeczy na całym sklepie do sprzedaży, z czego jedna trzecia to była po terminie chyba, więc, ale to, tam nie było nic, tam było kilka domów i był sklepik, nie? Więc...
Dobrze. Chcesz powiedzieć, że kawa w Bongiorno jest najlepsza?
Powiem ci, że możemy spać spokojnie.
Gratuluję. Bardzo dobra. Piłem i polecam bardzo, bardzo, bardzo.
Mega.
Jeszcze tu mam fajny komentarz. Paweł, czat cię widzieć, nie zapomnę spełnionego marzenia i wizyty u was w piątek. No, powiem wam, polecam odwiedzić kawiarnię u Pawła Bongiorno w Kętach. Kawałek Włoch tam jest, czuć, naprawdę mocno czuć, i jak słyszeliśmy przed chwilą, jedna z najlepszych kaw, jaka jest, to tam można się napić, a oprócz tego polecam cornetto słynne, pistacjowe, ja uwielbiam te, to są ciastka, no rogaliki, no, bardzo dobre, widać, znaczy czuć, że z sercem robione, więc zapraszam wszystkich do Bongiorno w Kętach. Bardzo wam, chłopcy, chłopaki, dziękuję za dzisiejszy live. Zainspirował mnie. Mam nadzieję, że wielu was zainspirował do tego, żeby właśnie ruszyć na taką wędrówkę tak naprawdę ze spotkania ze sobą. I wtedy odkrywamy, jaki ten świat jest naprawdę piękny i ile nam oferuje. Do zobaczenia znowu za tydzień. Dzięki. W poniedziałek.
Paweł, dziękuję ci serdecznie za dzisiejszego live'a. Super. Polecam.
Dziękuję za zaproszenie i do następnego.
Cześć. Ja już tu końcóweczkę zapodam, gdzie to się tutaj. Do zobaczenia. Cześć.